Studio Radia Lublin, gościmy Grzegorza Rożalskiego, kierowcę wyścigowego i twórcę imprezy Formula Drive, poprowadź bolid F1, pierwszego takiego wydarzenia w kraju. No i proszę Państwa, tak zastanawiałam się, jakie zadać pytanie dotyczące Formuły 1, aby nie było zbyt laickie i kompromitujące. I tak proszę Państwa, powstało najbardziej laickie pytanie i najbardziej kompromitujące, ale muszę poznać odpowiedź. Czym różni się jazda zwykłym autem od jazdy bolidem F1?
Dobrze, to może ja powiem tak. W sytuacjach, kiedy jeździmy nawet po torze zwykłym samochodem i gdzieś w głowie mamy ułożone te punkty hamowań, te optymalne w ostatniej chwili, to siadając do bolidu, kiedy jedziemy i staramy się hamować późno, ten samochód staje dużo wcześniej. On mówi do mnie, no trochę za wcześnie. To jest zupełnie inna bajka. Przeciążenia są kompletnie inne. Przyczepność tego samochodu, aerodynamika, która po prostu, umiejętne wykorzystanie aerodynamiki tego samochodu
powoduje to... To jest podobno cud tej maszyny.
Powoduje to, że ten samochód pokonuje zakręty z taką prędkością, że świadomość osoby, która nigdy czymś takim bolidem nie jeździła, po prostu nie obejmuje tego. Bo ja pierwszy raz, jak siadłem w Formułę 1, to jechałem tak wolno, to znaczy jechałem tak, wydawało mi się, że szybko, ale dopiero po kilku jazdach tym bolidem stwierdziłem, że moje początki to były po prostu jak zabawa w piaskownicy. Dokładnie.
Czyli to jest źle zadane pytanie, bo tak naprawdę nie można tego porównać.
Absolutnie chyba. Nie. To ja pamiętam pierwszy raz, kiedy wysiadłem z bolidu Formuły 1, uśmiech miałem od ucha do ucha, bo czułem się jak dziecko w Legolandzie.
A kiedy to było?
To było w tamtym roku.
W tamtym roku. I to w Szwecji właśnie?
Dokładnie rok temu, tak, w Szwecji. No. Ręce mi się tak trzęsły, że nie byłem w stanie wody się napić. I pierwsze, co powiedziałem, to, że sprzedaję swój wyścigowy samochód, bo już więcej nigdy fanów z niego nie będę miał.
I EC17 będę jeździł bolidem F1. Tak.
Takie były myśli. No. Natomiast tutaj też, jeżeli przejdziemy do historii Formuły Drive, to właśnie to był taki moment kluczowy, w którym stwierdziliśmy, to może zacznę trochę inaczej. Mm-hmm. Pojechaliśmy tam po to, żeby zrozumieć produkt, żebyśmy wiedzieli, jak ten produkt możemy sprzedawać w Polsce. Oczywiście, że ja byłem pierwszym ochotnikiem, to jest naturalne, że jeszcze jeżeli chodzi o Formułę 1, no to tym bardziej to leciałem do Szwecji pełen emocji. Ale kiedy pojeździliśmy, byliśmy na tym całym dniu szkoleń i to się zakończyło, to stwierdziliśmy, kurczę, to jest chyba taki czas, że skoro to się odbyło w innych państwach i ktoś mógł to zrobić, to dlaczego my tego nie możemy w Polsce? To było błędne myślenie, zaznaczam w tej chwili, bo jednak komplikacji było bardzo dużo. Ale to był taki moment, w którym jakby zakiełkował nam ten pomysł po raz pierwszy, żebyśmy mogli coś takiego zrobić w Polsce.
No i co poczułeś, jak już wysiadłeś z tej maszyny? Jakie były pierwsze emocje? Ręce się trzęsą, uśmiech od ucha do ucha, a co jeszcze?
Nieobliczalna euforia. Taka euforia, której nawet teraz nie wiedziałbym, jakbym mógł opisać słowami. Naprawdę pół godziny to chodziłem uśmiechnięty, jak siebie widziałem w lustrze, to myślałem, że coś mi się z głową stało, no bo to niemożliwe, że uśmiech sam z twarzy nie schodzi. Adrenalina trzymała mnie bardzo długo, ale powiedziałem...
Co spowodowało najwięcej właśnie takich emocji w tobie? Co, ta prędkość?
Może tak, zaczniemy po kolei. Przyspieszenie od 0 do 200, zaznaczam, 200 km na godzinę to jest 5 sekund. Więc uczucie, w którym mózg przepycha się przez tylnią część głowy i napiera na nią, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Hamowanie tym samochodem, z tym bolidem z tak dużych prędkości, niemalże przy szykanach do zera, powodowało to, że wydawało mi się, że z kolei płuca przez klatkę mi się przecisnął. To jest, kiedy nie mieliśmy doświadczenia z czymś takim i nie czuliśmy takich przeciążeń, to jest w ogóle nie do wyobrażenia. To trzeba po prostu wsiąść, trzeba zobaczyć.
I poczuć to. Robert Kubica w jednym z wywiadów powiedział, że życzyłbym każdemu poprowadzenia takiego bolidu, bo jest to przeżycie nie do opisania właśnie. To samo co ty praktycznie. Rzeczywiście życzyłbyś każdemu coś takiego?
Absolutnie tak. Absolutnie to zmienia postrzeganie naszej rzeczywistości i jakby optykę tego, ponieważ... Może nie chciałbym tego zachwalać i mówić w kółko tymi samymi słowami, ponieważ te emocje mi się strasznie udzielają z tego, co było i bym tylko o tym mówił. Natomiast to jest taka rzecz w życiu, że każdy, kto kocha motoryzację, powinien spróbować. Bo życie jest krótkie, a takich emocji, no niestety, jeżeli nie spróbujemy, to ciężko będzie w ogóle w jakikolwiek sposób o tym poczuć, to zrozumieć, to tego się nie da zrozumieć, to trzeba poczuć.
To trzeba poczuć, to są pewne takie rzeczy. Wyczytałam też, że koszt projektowania i budowy takiego bolidu wymaga setek godzin w tunelu aerodynamicznym, a koszty często przekraczają $100 milionów. To jest po prostu maszyna niczym, naprawdę statek kosmiczny, no i tak wygląda. Te wielkie koła nad kokpit, no ja nie wiem, no ja to tylko kojarzę z zabawkami, jak jako dziecko jakieś rysorki czy coś takiego.
To może tak. Proszę sobie, wyobraźcie państwo, że taki bolid przy prędkości 130 km mógłby jechać po suficie.
Tak.
Bo aerodynamika spowodowałaby to, że siła byłaby wytworzona na tyle duża, że miałby przyczepność. To jest w ogóle niewyobrażalne wręcz.
To jest niesamowite, tak. Też właśnie słyszałam, jak to Robert Kubica tak porównywał, że właśnie takim bolidem można, nie odczepiłby się po prostu od tego sufitu. Decyzja o tym, aby takie komercyjne jazdy bolidem F1 wprowadzić w Polsce, zapadła, gdy sam właśnie tego doświadczyłeś w Szwecji, czyli to był ten taki moment, kiedy powiedziałeś, to musi to tutaj zadziałać u nas?
Powiedziałem, zrobimy to. Nie ma wyjścia, po prostu to zrobimy. Natomiast na początku wydawało się to dość prosto, no bo wydawało nam się, że skoro mamy podwykonawcę wtedy w Szwecji, znajdziemy tor w Polsce, ustalimy terminy, on przyjedzie i zaczniemy to realizować. Okazało się błędnym założeniem, ponieważ najpierw w Polsce nam nie uwierzyli w to, że chcemy sprowadzić bolidy Formuły 1 do Polski. Wydawało im się to tak abstrakcyjne, że wizyta mojego kolegi na jednym torze zakończyła się tym, że rozmowa, nie, to jest niemożliwe, co pan opowiada, nie ma takiej możliwości, że coś takiego odbyło się w Polsce.
Ale dlaczego? Co jest taką przeszkodą, żeby sprowadzić taką maszynę do nas?
To znaczy, przeszkód fizycznych nie ma, ale są mentalne. Kiedy nigdy czegoś takiego w Polsce nie było, to ludziom ciężko jest uwierzyć, że coś takiego może się zdarzyć. Natomiast wydawało się to na początku prostym elementem, ponieważ przywieziemy, zrealizujemy, koniec kropka. Natomiast przeciwności losu, które powstawały, były przeokropne. Pierwszym elementem, kiedy już udało nam się po wielu dyskusjach ustalić tor, okazało się, że mamy pomiary dźwięków głośności tego bolidu, tak zwane statyczne. W Szwecji wyglądają one zupełnie inaczej. Więc zaczęła się tutaj nasza ciekawa historia z budową tłumników, o której nie miałem zielonego pojęcia w tej
chwili.
Czyli
nie spełniał norm właśnie tych głośności. Tak.
W Polsce pomiar statyczny polega na tym, że przy 3500 obrotów mierzymy dźwięk wydobywający się z tłumnika pod kątem 45 stopni z odległości pół metra i musi nie przekroczyć 100 decybeli. Wszystkie formuły przekraczały 108 decybeli, więc bicie tego 8 decybeli to było dość dużym wyzwaniem. Na początku wydawało się, że nie. Natomiast samo projektowanie tych tłumników polegało na tym, że kiedy konstruowaliśmy tłumniki w Polsce, wysyłaliśmy je do Szwecji, one przechodziły tam testy na bolidach, sprawdzali temperaturę kolektorów wydechowych, sprawdzali, czy silniki się nie będą grzały, czy gdzieś nie będzie dochodziło do kompresji i zaakceptowane tłumniki wysyłaliśmy do producenta silników, który dopiero mógł nam zaakceptować, więc to nie była prosta droga, typu zrobię tłumnik, założę i będzie działać. No i kiedy udało już nam się wyciszyć Formułę 1, zostały nam formuły Renault, ponieważ cały ten dzień polega na tym, że oprócz mamy szkoleń, zaczynamy jazdę Formułą Renault, czyli taką mniejszą siostrą Formuły 1, no, a następnie jako ten główny punkt jest Formuła 1. No i kiedy już jedną nogą cieszyliśmy się, że odnieśliśmy sukces, okazało się, że nie jesteśmy w stanie wyciszyć tych mniejszych formuł Renault, mimo wysłania 6 czy bodajże 7 tłumników. Nie mogliśmy zrozumieć problemu, więc naszego inżyniera, Darku, jak słuchasz, to cię pozdrawiam, wsadziliśmy...
A to ten Darek z Puław?
Tak? Koło Puław.
Koło Puław, tak?
Tak,
tak. Tak, bo to też była ciekawa historia. Szukaliście eksperta.
Tak, w ogóle z tłumnikami szukaliśmy eksperta. Po całej Polsce jeździłem, a okazało się, że niedaleko Puław jest firma ProWeld, która okazała się trafiona w dziesiątkę, która pomogła nam w produkcji tych tłumników. Ale ciekawą historią tego wszystkiego było, że Darek nigdy nie leciał samolotem. Strasznie się tego bał. Ja nie wiem, czy będzie się odzywał po tym wywiadzie do mnie, ale też musiał przełamać własną barierę. Go zabrać samolotem do Szwecji. Pamiętam, że mówił, że przez weekend to chyba nic nie jadł, bo się bał tego. Natomiast polecieliśmy, okazało się, że problem nie polega na tłumnikach, a problem polega, że dźwięki wydobywają się z silnika, więc jesteśmy na starcie, impreza już rusza, marketing wokół tego rusza, a się okazuje, że nie mamy podstawowego samochodu do tego, żeby zrealizować te jazdy.
Dobrze, proszę Państwa, teraz tutaj stawiamy kropkę. Pierwsza runda bolidem F1 za nami i robimy przerwę, żeby trochę ochłonąć przed kolejną rundą. Za kilkanaście minut ponownie ruszamy w podróż legendarną maszyną Formuły 1. Proszę zostać z nami.